powołanie, no właściwie zaczęło się w domu. Chyba tajemnica tego powołania to była atmosfera domu, religijna, w której pamiętało się o różnych zwyczajach, gdzie niedziela to była nie do pomyślenia bez udziału we mszy świętej. Poza tym też chyba tutaj dużą rolę to odgrywało środowisko, które w tamtych latach, moje lata szkolne to są lata 50., 50., 60., to jeszcze jest bardzo jednorodna religijność. Wiadomo, kto jest kto w tych warunkach, no to po prostu to był ten świat, który kształtował myśli. No a tu jeżeli też chodzi o kapłaństwo, no to jest też pewna tajemnica. Wierzymy, że budzą się w człowieku pewne myśli, pewne zainteresowania, pragnienia, tęsknoty. Jest to związane z jakąś tajemnicą, prawda? Wierzymy, że to Chrystus powołuje. Dla mnie na przykład takim pewnym symbolem, pewnym znakiem z takich narodzin to był obraz Chrystusa namalowany przez mojego brata, który zginął w czasie wojny jako 19-letni chłopak. Obraz on jakoś ogniskował te myśli, przyciągał. Taka decyzja, no to dopiero przyszła już po maturze, wtedy kiedy człowiek już szukał swojego miejsca w życiu. To też nie było od razu, bo tak zresztą jak dzisiaj w tej chwili bardzo wielu wstępujących do seminarium, to nie, rok to są jakieś inne studia, praca i wtedy, kiedy już następuje pewna dojrzałość, oni przychodzą właśnie już z tą myślą, z tą rezolucją, że decydują się właśnie poświęcić Panu Bogu właśnie swoje życie. To był Piotrków Trybunalski i okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Przez pewien okres to właśnie Poniatów, parafia Witów, stary klasztor Norbertanów, kilkanaście kilometrów dalej klasztor Cystersów, pod klasztorze właśnie w Sulejowie. To były takie miejsca, które mogły budzić wyobraźnię, mogły prowadzić do pewnych jakichś zainteresowań, do lektur. To był czas na czytanie książek i tutaj dla mnie to ważne była biblioteka szkolna, a później biblioteka gminna, gdzie właściwie człowiek przeczytał prawie wszystko, co tam było. No a później też tak się złożyło, że w szkole średniej tak się zaprzyjaźniłem z taką panią, która była właśnie kierowniczką biblioteki. Też właśnie Liceum Chrobrego miało starą, piękną bibliotekę, więc można było tam naprawdę poznać się trochę na książkach. Tym bardziej, że ona prowadziła kolportaż, więc ona uczyła nas, jak to się kupuje książki, że to warto mieć pewne książki. Także już w szkole średniej to pamiętam, to miałem już Tatarkiewicza, już Encyklopedię Staropolską, Glogera. A te wcześniejsze lektury to ja do dzisiaj pamiętam nawet i nawet tak szukam nieraz w internecie, żeby jakby wrócić do tych najwcześniejszych lektur, które właśnie z tej pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej. Krzyżaków czytałem w trzeciej klasie szkoły podstawowej na przykład. Ta pani bibliotekarka się zastanawiała, czy taka lektura nie zaszkodzi właśnie, czy to nie jest przedwczesna. W ogóle to ja podziwiam moich rodziców, że jakoś sobie dawali radę w życiu, że w takich warunkach no, przeżyli, prawda. Ojciec pierwszą wojnę jeszcze zahaczył o pierwszą wojnę światową, później wojna 1920 roku, w której uczestniczył, później w 1939 roku obóz. Było coś niezwykłego właśnie w czasie kampanii wrześniowej, bo kiedy był na Polesiu właśnie w grupie generała Kleberga, zauważył, że właśnie zbliżają się dwa samoloty, i zauważył, że z jednego lecą dosłownie w jego kierunku właśnie jakieś takie czarne punkciki. Ostatnia myśl była Matko Boża Częstochowska, osłoń mnie swoim płaszczem. No i ciekawa rzecz, że pas wojskowy w czterech miejscach pęknięty, ubranie w strzępach, a ojciec przeżył. Nic mu się nie stało. No a gdyby wtedy ojciec zginął, no to nie byłoby na świecie ani mnie, ani brata mojego. Także no to było takie niezwykłe wydarzenie. Ojciec o tym właśnie często wspominał. Brat zginął w czasie wojny. On był najstarszy. Po akcji Burza, która spowodowała to, że Niemcy zrzucili bardzo poważne siły, był oddział partyzancki liczący ponad 1200 ludzi. Niestety został wydany rozkaz, musieli się przegrupowywać małymi grupkami gdzieś. No tam była też taka słynna bitwa pod Diablą Górą. Dowódcą mojego brata był generał Arkuszyński, który jeszcze żyje, jeszcze staruszek, jeszcze do niedawna pamiętał wszystko i również pamiętał mojego brata i w ogóle wszystkich swoich żołnierzy. Pamiętam rok 1956, właśnie te uroczystości, ak ofiarowania Matce Bożej, Ojczyzny i Kościoła. No, ale przede wszystkim pamiętam właśnie księży, którzy byli. No, tak się złożyło, że to jeszcze żyło dużo księży, którzy byli właściwie, można powiedzieć, męczennikami, bo oni przeszli przez Dachau. Więc mój proboszcz, który taki wieloletni w Witowie, ksiądz Leonard Wideński, wspominał o właśnie tej Gehennie Dachau. Tu prawie 40% księży właśnie z diecezji łódzkiej przeszło przez te obozy. Prawie zresztą wszyscy zginęli. To była taka specjalność tego obozu właśnie w Dachau księża. Tacy księża dachałowczycy to i spotkałem ich później. W seminarium był ksiądz Prałacko-Wroński, dachałowczyk, później ksiądz profesor Stefan Michalak. Później jako taki młody ksiądz zaraz po święceniach, to moim dziekanem był ksiądz prałat Franceski, właśnie też były więzień. Później ksiądz Infuła Ćwierczek Stanisław, właśnie taki wieloletni proboszcz w Pabianicach. Także tu bardzo dużo było właśnie takich wspaniałych ludzi, którzy przeszli właśnie tą swoją martyrologię. No, człowiek im bardzo wiele zawdzięcza. To byli ludzie, którzy już mieli inną zupełnie perspektywę. Można powiedzieć, przeszli tą próbę cierpienia i jakoś tak patrzyli na życie właśnie. W każdym razie otaczał ich jednak pewien taki nimb tego poświęcenia, właśnie tego męczeństwa w tych obozach. Dla takiego młodego człowieka to bardzo duże znaczenie ma przykład w ogóle młodych księży. I wtedy jak człowiek widzi takie postacie, które są zdolne zafascynować swoją piękną pracą, poświęceniem, to budzi się wtedy myśl, no może oni, skoro nie mogą, to może ja też mógłbym. Aczkolwiek no, są pewne obawy, bo człowiek się obawia, no to będę żył bez rodziny, nie będę mógł założyć rodziny, mieć dzieci. Później właśnie już tak w życiu, to się okazuje, że tu się sprawdzają słowa Pana Jezusa, że ktokolwiek pójdzie za mną, to będzie miał 100 razy więcej tego wszystkiego, z czego musi rezygnować, bo odnajdzie to właśnie w tej wspólnocie wiary. Odnajdzie właśnie, bo tam ma i kontakt z dziećmi. Uczyłem w ciągu życia kilka tysięcy dzieci i młodzieży. I w tej chwili na przykład to gdziekolwiek jestem, to spotykam moich uczniów. Ci, których uczyłem, którzy mieli kiedyś tam powiedzmy lat 12, 15, 20, dzisiaj mają 50, 60. Ale spotykam pielęgniarki w szpitalu, spotykam lekarzy, moich byłych uczniów, spotykam ludzi, prawda, w różnych urzędach. To jest bardzo miłe. Ktoś się przyznaje, ja nieraz nie jestem w stanie nawet poznać, bo to się, młodzi ludzie się bardzo zmieniają. Oni właśnie się przyznają, mówią, przecież ksiądz mnie uczył religii tam w tej parafii. Także tutaj człowiek to odnajduje w tej wspólnocie wiary i coś okazuje, że właściwie wytwarza się bardzo jakaś taka specyficzna więź, że nawet ta więź rodzinna nieraz nie jest tak silna, jak właśnie ta więź, która się wytworzyła przez takie wieloletnie nauczanie. No nieraz mnie mama pytała, czy ja nie żałuję, czy ja jestem szczęśliwy w kapłaństwie, ale ja zawsze mogłem odpowiedzieć właśnie całkiem szczerze i prawdziwie, że naprawdę czuję się bardzo szczęśliwy, że to moje życie jest ciekawe. Mogłem na przykład wiele lat studiować, ponad 10 lat właściwie mogłem studiować. Mogłem, prawda, napisać pracę magisterską, doktorską. No, mogłem uczyć, mogłem wiele podróżować, mogłem poznawać skarby kultury, piękne kościoły, klasztory, biblioteki w różnych krajach, więc to jest no, niezwykłe jakieś bogactwo tego życia. Mogłem poznawać różnych ciekawych ludzi. Do tej pory, prawda, są jakieś znajomości, przyjaźnie. Patrząc od tej strony, to życie było naprawdę bardzo ciekawe i człowiek właśnie ma za co Panu Bogu dziękować po prostu. To było nasze seminarium. To właśnie byli tacy wspaniali, właśnie ksiądz rektor Antoni Woroniecki, ksiądz Prałacko-Wroński, wspominany właśnie ten Dachałowczyk. Też wspaniali księża profesorowie, to byli już starsi ludzie, ale ponieważ te studia nasze teologiczne, filozoficzne, najpierw 2 lata filozofii, później 4 lata teologii, one dawały bardzo taką wszechstronną i wiedzę, i kulturę humanistyczną, że one były takim wprowadzeniem w istotę kultury europejskiej. I później właśnie w życiu i człowiek na przykład zwiedzając, prawda, różne kraje, różne właśnie te muzea, te kościoły, czy nawet uczelnie jakieś, właściwie mógł sobie, że tak powiem, zweryfikować, potwierdzić, że Kościół jest naszą duchową ojczyzną, że właśnie wszędzie był Kościół, wszędzie było to bogactwo, to dziedzictwo wspaniałe dawnych wieków. Tym bardziej, że takim moim hobby były książki. Ja zamiast kupować samochody czy coś, kupowałem książki. Wtedy, kiedy te książki były niedostępne u nas tutaj z różnych dziedzin, więc nieraz jadąc za granicę, czy pracując za granicą, to mogłem przywozić różne jakieś wspaniałe encyklopedie. Dzisiaj no tak się złożyło, że te najcenniejsze rzeczy to już przekazałem do naszej czytelni seminaryjnej, żeby to inni mogli też z tego skorzystać. A ja już jestem na takim etapie, że właściwie staram się to, co nagromadziłem, właśnie rozdawać, żeby to wszystko trafiło we właściwe ręce. Mogło być wykorzystane właśnie czy przez kleryków, czy przez naszych profesorów. Mam bardzo takie miłe wspomnienia z takich pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Więc właściwie to wszystkie te główne sanktuaria, takie jak Fatima, jak La Salette, jak Lourdes, jak Medjugorje, jak wiele innych, mogłem odwiedzić. Takie pamiętam szczególnie dwie podróże, mianowicie szlakiem starych klasztorów na południu Austrii i też szlakiem właśnie starych klasztorów na południu Niemiec, w Bawarii. Taki klasztor Wadmont, gdzie jest największa biblioteka świata, jeżeli chodzi o starodruki. Inkunabuły, różne jakieś dzieła ze średniowiecza. Tak mogłem na Monte Cassino na przykład, bo nam tam na ogół się zwiedza tylko kościół, bazylikę i cmentarz, ale tam jest wspaniałe muzeum, biblioteka. Mogłem też to oglądać, właśnie te zbiory. Najlepiej to chyba mogłem poznać kraje języka niemieckiego. Też mile wspominam pobyt we Francji. Uzyskałem takie stypendium od księdza prymasa Glempa. Takie stypendium właśnie na Alliance Française, właśnie kurs języka francuskiego, także mogłem troszeczkę jeszcze sobie pogłębić moje studia językowe właśnie z języka francuskiego. Pobyty w Niemczech to właściwie też były okazją, żeby troszeczkę pogłębić język niemiecki. To, co człowiek nie zobaczył na oczy własne, to może zobaczyć na ekranie telewizora czy w internecie. Jak mówił taki mój jeden przyjaciel, który tak się pocieszał, że nie wszystko widział w tym życiu, mówił, że niedługo będzie już z góry oglądał wszystko. Także te miejsca, w których człowiek nie był, jeszcze to wszystko jest przed nami. Taką specjalizacją moją to była socjologia religii. Socjologia religii, a tak konkretnie problem, który mnie tak bardzo zainteresował, to był problem sekularyzacji. Sekularyzacji, czyli tych przemian właśnie kulturowych, społecznych, politycznych na przestrzeni czasów nowożytnych i współcześnie. Nadal się tym interesuję jeszcze i jeśli coś wychodzi z tej dziedziny, to staram się tak być na bieżąco. Katolicki Uniwersytet Lubelski w tamtych czasach był 10 razy mniejszy, bo miał właśnie 2,5 tysiąca jedynie studentów. Można go porównać do takiego uniwersytetu w Heidelbergu na przykład, gdzie to nieduży uniwersytet, ale z wielkimi tradycjami, bo dzisiaj KUL jest właśnie 10 razy większy, powstały nowe wydziały. Wtedy to była elita, to byli bardzo ciekawi ludzie, zresztą już wielu już nie żyje tych moich profesorów, tam między innymi na przykład ksiądz profesor Władysław Piwowarski, socjolog, pan profesor Czesław Szeszewski, Turowski, a ci, którzy byli młodszymi pracownikami naukowymi, no to teraz już są samodzielnymi pracownikami naukowymi. Wielu moich kolegów, właśnie studentów z tamtego okresu, to są profesorami na KUL-u, czy tam w swoich seminariach diecezjalnych. Później to, ponieważ było mało księży, ksiądz biskup Rozwadowski mnie skierował na Widzew do parafii świętego Kazimierza. I wtedy do tej parafii świętego Kazimierza należało chyba z 60 tysięcy ludzi, bo to cały Widzew Wschód prawie z wyjątkiem osiedla D, które należało do parafii świętej Anny, należało do nas. I tutaj u świętego Kazimierza było masę dzieci, młodzieży, a do tego jeszcze ministranci, duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo nauczycieli, duszpasterstwo inteligencji technicznej, także różne jakieś takie dodatkowe jeszcze. Niektórzy mówią, że ksiądz to nic nie robi, tylko wypoczywa, ale to niestety jest praca, zwłaszcza teraz w okresie Wielkiego Postu, to widzimy te kolejki przy konfesjonałach, rekolekcje, gdzie w ramach dekanatu przecież księża odwiedzają sąsiednie parafie, pomagają w spowiedziach, gdzie tysiące ludzi. Kościół jest taką instytucją, gdzie jednak w każdej niedzieli tych parę milionów ludzi jest w kościele. Tu żadna instytucja nie jest w stanie zgromadzić takiej rzeszy ludzi. No i ci ludzie mają pewne potrzeby. Przychodzą z różnymi swoimi sprawami, czy prywatnymi, czy jakimiś takimi urzędowymi, czy liturgicznymi. No, zwłaszcza proboszcz to jest człowiek, który właściwie jest duszpasterzem i administratorem i prawnikiem, bo musi się znać i na przepisach prawnych. No to jest ogromna odpowiedzialność, ogromny zakres działań, zajęć. A w drugiej parafii, gdzie też byłem tak właśnie ponad 10 lat, to parafia Świętego Krzyża w Łodzi. Zupełnie inna parafia, bo w Śródmieściu inne środowisko, bym powiedział, no więcej ludzi starszych, mniej młodzieży. Święty Krzyż dla mnie to były lata 86-96, więc to były lata już po tych przemianach. A pisanie to się zaczęło około 1990 roku. Praktycznie to wtedy, kiedy trochę było więcej czasu, kiedy człowiek mógł jakoś tak nabrać takiego dystansu i właściwie kiedy powstała możliwość publikacji. Wcześniej to tych czasopism było niewiele katolickich, no w tych innych to raczej nie było możliwości publikacji. Natomiast tu otworzyła się możliwość publikowania i te pierwsze jakieś publikacje to była taka zachęta, żeby dalej się wypowiadać. Te małe formy to były dość nawet, można powiedzieć, wygodne, bo to człowiek mógł usiąść i po prostu za jednym takim porywem napisać ten artykuł krótki. Współpraca z niedzielą, a później właśnie to też jestem, można powiedzieć, szczęśliwy, że miałem szansę troszeczkę właśnie współpracować też i z Radiem Maria. Bo tu było takie wypłynięcie na szerokie wody, że jednak czasami tych parę milionów ludzi mogło człowieka słuchać. Przez kilkanaście lat pracy takiej, gdzie tam jeździłem na te rozmowy niedokończone. Ale tu i z naszym Radiem Emaus też współpracowałem i też miałem przez chyba 2,5 roku taką swoją audycję Przegląd Prasy Katolickiej właśnie w tej telewizji Toja. Było tych kilka właśnie takich mediów. Pisałem też do naszego dziennika. A teraz to właściwie siedzę nad właśnie tymi kolejnymi tomami. To są właściwie już 4. Wcześniej były 2 książki, ale jeszcze 3-4 książki to chciałbym jeszcze opublikować. I nad tym właśnie w takich chwilach wolnych pracuję. Te, które teraz właśnie ostatnio wydałem, no to właśnie jest o mediach, o Bogu, Kościele w tej nowej rzeczywistości. Planuję wydać książkę zatytułowaną Głowy Smoka. W nawiązaniu do tej wizji z Apokalipsy, tego smoka, który właśnie jest taką metaforą dla tych różnych zagrożeń, niebezpieczeństw i który bardzo się cieszył na przykład w średniowieczu, to w tych komentarzach średniowiecznych były takie niezwykłe, można powiedzieć, wizerunki tego smoka. Chciałbym napisać o takich współczesnych zagrożeniach, między innymi tych zagrożeniach, które wynikają z systemów totalitarnych, z tych różnych przepoczwarzeń, tych systemów w dzisiejszych czasach, rewolucji kulturowej, i różnych właśnie tych ideologii, które zwłaszcza rzutują na sprawy właśnie moralne, na sprawy rodziny. Ja może też nie wiem, czy to właściwe, bo to takie bardzo subiektywne przeżycie, ale kiedy Ojciec Święty był w Łodzi, pamiętam, że znalazłem się tak z tyłu katedry I tak zacząłem właśnie rozmyślać, że tak się złożyło, że nie mogę być tam gdzieś bliżej, że tam wielu, nawet nasi klerycy obsługiwali przy obiedzie i mogli nawet z Ojcem Świętym się przywitać. I pamiętam, że takie miałem bardzo takie minorowe myśli, smutne. I proszę sobie wyobrazić, że znalazłem się tak z tyłu katedry za tymi barierkami. Wchodzi Ojciec Święty do katedry i idzie prosto do nas, w naszym kierunku, tam gdzie ja stałem. Oparł ręce o tą barierkę, także mogłem Ojca Świętego ucałować. No bo to było coś niezwykłego dla mnie, bo to prawdopodobieństwo, że Ojciec Święty podejdzie do kogoś i że będzie można. Nawet mam właśnie, ponieważ tam fotografowie towarzyszyli Ojcu Świętemu, nawet mam pamiątkowe zdjęcie, jak mogłem tam Ojca Świętego powitać. Ale też kilka razy byłem na spotkaniu z Ojcem Świętym. Właśnie była pielgrzymka z naszej archidiecezji i księża byli. A czasami też byłem z pielgrzymką redakcji Niedzieli. Też mogliśmy się z Ojcem Świętym przywitać jakoś indywidualnie. Tych spotkań właśnie było trochę. Ponieważ oglądałem niedawno tak w internecie program zrobiony przez kleryków Hiszpanii, którzy właśnie tak bardzo to oryginalnie jakoś podeszli do sprawy i mniej więcej oni z takimi treściami wystąpili, że nie możemy ci zagwarantować, prawda, wielu, wielu rzeczy, ale możemy ci zagwarantować, że będziesz miał życie ciekawe, ofiarne, pożyteczne i tak dalej. Więc oni bardzo pięknie to przeprowadzili z taką myślą właśnie o młodych ludziach, którzy zastanawiają się, co zrobić z tym swoim życiem, co zrobić, żeby to życie miało sens. Dlatego właśnie mnie też tak tu skojarzyło się, że to można tak popatrzeć właśnie na to nasze życie, jako na taką piękną przygodę, gdzie człowiek no, rzeczywiście spotyka wielu ludzi, ma okazję wiele rzeczy przeżyć, ma wiele powodów do wdzięczności Panu Bogu za to, że w tym życiu mógł coś pożytecznego zrobić i ludziom pomóc. Kiedyś tak dokonywałem takich obliczeń, co robi ksiądz. No ksiądz, powiedzmy, w moim wieku na przykład, no to odprawił około tam 25 tysięcy mszy. Wyspowiadał, powiedzmy, no 200-300 tysięcy ludzi. No uczył kilka tysięcy młodzieży. To życie jest okazją do ogromnej ilości spotkań, gdzie jest szansa po prostu, żeby komuś pomóc, żeby kogoś jakoś wesprzeć, podnieść na duchu, pocieszyć. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Tymi, którzy niosą człowiekowi nadzieję, którzy człowiekowi pokazują, że nie wszystko stracone, że jest sens w tym wszystkim, że jeszcze jest wszystko do naprawienia i tak dalej. Nie? Także po prostu tutaj rola księdza jest bardzo taka potrzebna, ważna. Są powody, żeby być wdzięczny Panu Bogu za to, że człowiek mógł tyle lat przeżyć i uniknął wielu różnych jakichś pułapek, zagrożeń. Siłę to czerpiemy no, przede wszystkim chyba z modlitwy, z tej relacji właśnie z Panem Bogiem. Człowiek, który tyle lat przeżyje, to już tyle rzeczy widział i doświadczył, że ma wiele powodów do tego, żeby mieć już ugruntowaną i wiarę, po prostu tą świadomość, że jednak Pan Bóg jest i jest bardzo blisko nas.